Kochani, a teraz będziemy się koncentrować na Słowie Bożym. Zawsze podkreślamy i tak jest napisane, że Słowo Boże jest tym pokarmem dla naszej duszy. I kiedyś chcesz się nakarmić duchowo, chcesz wzrastać duchowo, chcesz, aby ten pokarm dał ci siły do życia zwycięskiego, duchowego, musisz się karmić tym Słowem. Ono musi być w tobie przetrawione, aby później wydać owoce. Grzech. Kochani, już od początku, kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy, że Bóg nienawidził grzechu, że Bóg rozprawił się z grzechem, ponieważ Bóg jest święty i Bóg nie chce nic mieć wspólnego z grzechem, dlatego ustanowił swoje prawo, ustanowił przykazania, aby człowiek pozbywał się grzechu. Dlatego też Bóg daje pomoc, to jest to Słowo, i też pomoc poprzez swojego Świętego Ducha, abyśmy pozbywali się grzechu. Otóż, kochani, są trzy, bym powiedział, takie sposoby, czy też trzy możliwości, aby pozbyć się grzechu z naszego życia. To jest, wiadomo, Duch Święty. Duch Święty, który nam został darowany z łaski. Duch Święty, który zamieszkuje w człowieku. Kiedy Duch Święty zamieszkuje w człowieku? Wtedy, kiedy miejsce jest oczyszczone. Duch Święty nie może zamieszkać w brudnym wnętrzu, dlatego że Bóg jest święty i dając Ducha Świętego chce, aby, tak jak jest napisane, jak mamy wykładnię Słowa Bożego, że nasze ciało jest tą świątynią Ducha Świętego. Jeżeli mówimy o świątyni, mamy od razu na myśli coś świętego, coś nadzwyczajnego, coś ponadnaturalnego. I my, jako ludzie mieszkający na tej ziemi, wierzący, stajemy się ponadnaturalni dla ludzi, których z nami mają relacje, czy w pracy, czy w rodzinie. Nieraz ludzie poznają i mówią, ty jesteś inny. I nieraz słyszeliście taką opinię, że ktoś powiedział, ty jesteś inny, albo opinię o kimś, że on jest inny. Oczywiście mam tu na myśli o tej inności, o tych, którzy żyją z Bogiem, że w nich widzą tą Bożą obecność. Bo też można być innym, takim dziwakiem. I ktoś powie, no taki inny, taki jakiś dziwak, nie? Ale ja mam na myśli tutaj o tej inności, gdzie nasze życie jest dla ludzi przykładem, jest światłością. Podam wam przykład. Na pewno mieliście też takie doświadczenie kiedyś, kiedy pracując zawodowo, kiedy pojechaliśmy do Grecji i tam tak mi Bóg pobłogosławił, że mogłem mieć już swój mały biznes i kochani, spotkałem naszego rodaka i widziałem, że jest dobrym fachowcem. Najpierw płaciłem mu za godziny, a później widziałem, żeby to było uczciwie i mówię do niego, słuchaj, będziemy pracować pół na pół. No, to rzadko się zdarza, ale my jako chrześcijanie możemy też błogosławić innych i Bóg nas też będzie błogosławił. Po prostu nie patrzyłem na zysk, ale patrzyłem, żeby tego człowieka ubłogosławić. Chciałem być uczciwy, dlatego że on był fachowcem w tej branży, a ja w tej branży akurat nie byłem teoretykiem jeszcze z Polski. Potrafiłem wiele teoretycznych rzeczy robić, znałem, ale nie znałem tej praktycznej, fizycznej pracy. Ale kiedy Bóg mnie poprowadził w tym, bo najpierw pracowałem u swojego pracodawcy, nauczyłem się i później modliliśmy się z żoną i Pan mi dał taką możliwość, żeby być pracodawcą. Więc zatrudniałem ludzi i między innymi jego przyjąłem do pracy i później, tak jak powiedziałem, zaproponowałem mu, że ten biznes będziemy prowadzić pół na pół. I dobrze nam się układało. Powiem szczerze, że Bóg nam błogosławił. Mieliśmy bardzo, bym powiedział, wystarczająco pieniędzy i on i ja. On był sam, ja miałem rodzinę, ale i mnie wystarczało i jemu. I kochani, był dobry układ. Zapraszałem go do kościoła naszego, odwiedzał nasz kościół i zaczął słuchać Słowa Bożego. Dużo mu świadczyłem. Wszystko było dobrze, aż do pewnego momentu. On mówi, że ma kolegę, który jest bardzo dobrym fachowcem i mówi, No to ja go, czy ja się zgadzam jako wspólnik naszego biznesu, czy zgadzam się, ażeby on również nie przyłączył się do biznesu, tylko żeby go zatrudnić. Więc się zgodziłem i kochani, on zaczął z nami pracować. Mieliśmy dobry też, taką można powiedzieć, relacje. Wszystko dobrze się układało. Było błogosławieństwo też finansowe i dla nas jako pracodawców, i dla niego jako pracownika do pewnego momentu. Dlatego chcę ten przykład podać, nie mówię imiennie, ale mówię o tym, co grzech potrafi zrobić. Dlatego też dzisiaj chcę mówić o tej praktycznej stronie, jak grzech się pozbyć. I oczywiście jest to walka, aby ten grzech z naszego życia po prostu był na zewnątrz, bym tak powiedział. Więc kochani, kończąc tą historię, w pewnym momencie rozmawiamy, już bliżej znaliśmy się. I on podkreśla bardzo swoją religijność, że ten kościół, do którego on chodzi, to najlepszy kościół, to rzesze ludzi, to jest z dziada pradziada i tak jak mój dziadek, mój ojciec uwierzył, tak ja uwierzyłem i nie ma lepszego kościoła i ciągle podkreśla swoją religijność i przynależność do kościoła. I w pewnym momencie, kochani, nie żebym go w jakiś sposób starał się go poniżyć, absolutnie, ale kiedy doszliśmy na temat grzechu i ja mu mówię, słuchaj, a wiedziałem, bo on mówił, że jest żonaty, że bardzo swoją żonę kocha i pieniądze jej posyła do Polski i wszystko było okej, ale do momentu, kiedy on związał się tam z innymi kobietami, raz jedną, raz drugą i tak sobie żył. I kiedy już rozmawialiśmy na temat grzechu, ja mówię, ale zastanów się, mówię ci tak szczerze. Mówisz, że jesteś człowiekiem religijnym, ale tak zastanów się, czy naprawdę pozbyłeś się grzechu? On mówi, jakiego grzechu? Wyspowiadałem się i jestem wolny. Ja mówię, ale czy pozbyłeś się grzechu? I tak mu szczerze patrzę w oczy i mówię, a przecież masz żonę, z którą jesteś związany. Ślubowałeś jej, ona ma do ciebie zaufanie, też ślubowałeś Bogu, na to są świadkowie. I ty, mówię, wybacz, że ci powiem, ale według twojej wiary, o której mówisz, według twojego kościoła, który głosi również o grzechu, którego się trzeba pozbywać, jesteś w grzechu, żyjesz w grzechu. Wiecie, w jednym momencie, kiedy mu to powiedziałem, on się zdenerwował. Krzyknął, wrzasnął na mnie i powstała bardzo od tego momentu ten duch, który go zniewalał w grzechu, po prostu nie wytrzymał i zamanifestował się. I co się stało? Stało się to, że nasza relacja się bardzo zepsuła. Już następny dzień pracy, to było pod koniec dnia pracy, w następnym dniu i kolejnych dniach już nie było takiej relacji. To wydarzenie jakoś przypomniało mi tą historię Jana Chrzciciela, który, pamiętacie, co powiedział, jeżeli chodzi o Heroda i co później z nim się stało. Dlatego, że no Bogu dzięki, że ze mną się tak nie stało, jak z Janem Chrzcicielem, ale kochani, i kiedy objawiony jest Duch Święty, diabeł się niepokoi, diabeł też chce się zemścić, dlatego, że on został objawiony. Więc w tym momencie nasze relacje się zepsuły i po jakimś czasie ten mój kolega mówi, wiesz, wybacz, mimo że nam się dobrze pracowało, ale ja chcę, abyśmy się rozstali. Nie było żadnej podstawy do rozstania się. Nie było żadnej podstawy, abyśmy zerwali nas biznes. Biznes dalej prosperował, dalej mieliśmy błogosławieństwo finansowe. Ale on, ten jego kolega mówił, my się musimy rozstać. I on się złączył z tamtym człowiekiem, któremu powiedziałem o tym grzechu. I oni się połączyli razem i zaczęli robić biznes. I kochani, dałem sprawę, jak to się mówi, w ręce Boże, nikogo nie chciałem za to winić. Mówię, Boże, widocznie jest taka wola Boża. I Bóg mi dał drugiego wspólnika, który był dla mnie wielkim, wielkim błogosławieństwem. Jeszcze mogę powiedzieć większym, bo ponieważ kiedy przyjechaliśmy tu do Kanady, to jeszcze tam praca była niewypłacona i ten pracodawca wypłacił tamtemu i tamten przywiózł mi jeszcze, chyba jak pamiętam, to $1000. Także zobaczmy, jak Bóg potrafi nas błogosławić. I dlatego też to mnie nauczyło, ponieważ po wielu latach spotkałem tego mego wspólnika i tak delikatnie zapytałem, a jak później, kiedyśmy się rozstali, jak twój biznes prosperował? On mówi, wiesz co, lepiej nie rozmawiajmy na ten temat. Po prostu i tylko dał wzmiankę, że miał wiele, wiele niepowodzenia i z tym człowiekiem, z którym się związał, i w biznesie, który prosperował. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że kiedy nie pozbędziemy się grzechu, to grzech, jest napisane, grzech twój znajdzie ciebie. A szczególnie my jako wierzący powinniśmy się z grzechem rozprawiać. I dlatego chcę mówić o tych trzech sposobach, inaczej bym powiedział, możliwości, jakie nam daje Bóg, abyśmy się rozprawili. Duch Święty. Jeszcze raz podkreślam, że jest to dar, który otrzymaliśmy z łaski naszego Pana. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który, co jest dla nas? Który jest dla nas pomocnikiem, który nam pomaga, dowartościowuje nas, który pomaga nam przemienić nasze życie. Czy używając tak troszkę na wesoło, który pomaga nam zmienić nasz paskudny charakter, zmienić tą grzeszną naturę, a chce i robi to w naszym życiu, abyśmy się przyodziali w tą boską naturę i byśmy chodzili w tej boskiej naturze. Jednym z celów Ducha Świętego, tak jak powiedziałem, on ma wiele celów w naszym życiu. Jest tym pomocnikiem, jest też pocieszycielem, który nas w trudnych chwilach pociesza, ale też jednym z celów jest to, że on chce nam dać zwycięstwo do naszego życia, w naszym życiu. On nam chce pomóc, abyśmy mieli zwycięstwo. Kochani, powiem wam szczerze, że każdy z nas, wiele miałem takich trudnych sytuacji. Wydawało mi się, że nie przeżyję. Może nawet nie wiecie o niektórych sytuacjach. Wydawało mi się, czy razem nieraz z żoną mieliśmy takie, że nie przeżyjemy. I dlatego ja nie dziwię się, że nasz ukochany pastor Milewski nieraz miał z powodu tych różnych sytuacji problemy ze swoim sercem. Po prostu jego serce nie wytrzymało nieraz może tej niesprawiedliwości i takich różnych trudnych sytuacji. I dlatego też, kochani, musicie się modlić, kochani, o każdego pastora, każdego sługę Bożego, każdego lidera, nawet lidera twojej grupy, kiedy będziesz się modlił, aby Pan mu dał siły, aby on mógł służyć z oddaniem. Bo też są też nasi duszpasterze. Duszpasterzem nie jest tylko pastor, który głosi, ale również i starsi. To są duszpasterze, diakoni, liderzy twoich służby, w której jesteś. To są duszpasterze. I nie myślcie, że macie się modlić tylko o pastora. Ale powiem szczerze, modlić się o każdego. Jest napisane o tych, którzy pracują wśród was. To jest bardzo ważne, aby mieli siły w przezwyciężaniu tych trudności liderskich. I otóż, kochani, zacytuję z listu apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 5, od wiersza 16 do 25. List apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 5, od 16 do 25 wiersza. Żyjecie w duchu, a na pewno żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Czyli jest walka, wiemy. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Często chcemy coś czynić dobrego i jakoś jest w tej walce, nieraz przegrywamy. Jeśli jednak duch was prowadzi, a nie podlegacie prawu, wiadomo, co bierze się z ciała, nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, a brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, bo to tu jest to nowe tłumaczenie, także niektóre wyrazy są już współczesne. Pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się z tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ja nieraz jak rozmawiam z kimś, żeby mu pomóc, to mówię, wiesz co, no jesteś w takiej sytuacji, to jest w twoim życiu, że to nie odziedziczy, ten grzech nie odziedziczy, to co robisz, nie odziedziczy Królestwa Bożego. I wtedy ludziom często pomaga. Ja miałem takie sytuacje, że mu wskazałem, zobacz, to jest grzech, tak mówi Słowo Boże, i tacy, kto te rzeczy robią, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Trudno, wybacz, ale nie odziedziczyć. Owocem zaś ducha jest miłość, to odziedziczy Królestwo Boże. Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujemy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, a nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Bo to też jest grzech. I otóż, kochani, to, co apostoł Paweł daje nam tutaj tą wykładnię, wyjaśnia nam, co to znaczy właśnie żyć w duchu i żyć w ciele. W innym miejscu jest napisane o owocach ducha i o owocach ciała. Czyli my tutaj mamy jakie owoce wydać. Jeżeli Duch Święty jest w nas, to mamy wydawać owoce ducha. I teraz całe, bym powiedział, to, co dzisiaj czym się dzielę, to jest, jak mogę zwyciężyć grzech w moim życiu. Właśnie poprzez tą walkę, poprzez używania tych sposobów, tych metod, o których pisze Słowo Boże. Czyli jeżeli będziesz żył w duchu, wówczas będziesz przezwyciężał grzech i będziesz wydawał owoce ducha. Co to znaczy żyć w duchu? Niektórzy to określają, bynajmniej tak, w religijności, duchowni i nieduchowni, czyli duchowni i laicy. Kościół nie dzieli się na duchownych i laików. W Kościele są tylko ludzie duchowni, ci, którzy postępują według ducha, ci, którzy mają ducha i są mu posłuszni. To jest ta duchowność Kościoła. Bo może być religijność i tak jak powiedziałem, może być podział lepszych, gorszych. Kościół nie ma lepszych i gorszych. Ten, co może ci się wydawać tam bez jakiejś pozycji w Kościele, zwykły członek, a on przed Bogiem może stać wyżej niż ten, który jest w pozycji. Bóg nie patrzy na nasze pozycje, Bóg patrzy na nasze serce. Słowo Boże mówi, Bóg nie patrzy na to, co jest z zewnątrz. Wiecie, ja często podaję przykład Yonggi Cho, który ma milionowy kościół w Seulu. I wiecie, często tak jest, jak się słyszy o Yonggi Cho, o tym dużym kościele, o to, co Bóg przez niego wykonuje. I kiedy on przyjeżdża na konferencję, to ludzie spodziewają się jakiegoś zacnego człowieka, który nie wiadomo jak wygląda i co reprezentuje samą sobą, swoją osobowością, ale kiedy go spotykają, to są zawiedzeni. On raz opisuje takie świadectwo, kiedy był w hotelu i tam w recepcji się z niego zaczęli naśmiewać. Te panie, które tam go miały przyjąć do hotelu, on przyjechał na konferencję, jakoś nie zorientowały się, że to jest ten główny mówca na konferencji, to było w Australii. I tam zaczęły kpić z niego. Jeszcze nie wiedziały, że on zna angielski. I on to wszystko słyszał. I później, kiedy się przedstawił, zawstydziły się. Widzicie, taka jest wyobraźnia ludzka. Taka jest wyobraźnia nasza. Ale Bóg patrzy inaczej. I mimo wszystko, że jego ta zewnętrzna fizjonomia nawet nie pasuje do takiej wielkiej pracy, bo taki malutki, jeszcze bez włosów, ja jeszcze chociaż troszkę mam. I kochani, i mimo wszystko Bóg przez niego wykonał i wykonuje dużą pracę. Chociaż w oczach ludzkich tak nie wygląda. I ty, chociaż w oczach ludzkich możesz tak nie wyglądać, ale Bóg przez ciebie może wykonać dużą pracę. Jestem zbudowany, kochani, kiedy rozmawialiśmy na temat pójścia na ulicę, aby tam pójść i wyprowadzać ludzi właśnie z tego grzechu, ażeby przyprowadzać ich do Chrystusa i pójdziemy. Ja wiecne morze, kiedy czekamy z tego z Calgary na brata Bogdana, który ma doświadczenie, którego Bóg używał na ulicy przez 7 lat. I on z wielką radością, wiecie, kiedy myśleliśmy najpierw, że on będzie w Windsor i tak przymierzaliśmy, że tam będzie naszą społeczność prowadził. Wiecie, co on mi ostatnio w tym tygodniu powiedział? Pastorze, mimo że moje serce tam najpierw zapukało do tego Windsor, ale ja myślałem, że ja z Windsor będę 2 razy w miesiącu przyjeżdżał do Toronto, ażeby z wami chodzić na ulicę. I później miał takie myśli, widzicie, tak myślą ludzie Boży i Bóg ich błogosławi. I później myślę, no 2 razy w tygodniu prawie 400 kilometrów, 2 razy w miesiącu 400 kilometrów jest to finansowo dla mnie niemożliwe. I mówię, przed Bogiem postanowiłem, że raz w miesiącu pojadę do Toronto, bo jego serce. Ja mówię, Bogdan, nie musisz przyjeżdżać ani raz, ani 2 razy w miesiącu, ale możesz na stałe być z nami. Zapraszamy cię, welcome, do Toronto, aby z nami wychodził na ulicę. Ale jestem, dlaczego o tym mówię? Bo jestem zbudowany i to też dotyczy grzechu, bo my idziemy ludzi wyciągać z grzechu. I otóż, kochani, już prawie 10 osób zgłosiło się, które są gotowe pójść z nami na ulicę do downtown, aby tam usługiwać. I kochani, w tygodniu dostaję telefon i dzień wcześniej jedna osoba dzwoniła, tylko akurat nie byłem zajęty, pomyślałem, że odzwonię, bo widziałem, że był jej numer, ale później na drugi dzień znowu ta sama osoba dzwoni z naszego zboru, jedna siostra i mówi, pastorze, ja chcę iść na ulicę. Halleluja. Wiecie, czym się zradowałem? Każdy ma różne swoje problemy. I znam tą osobę i wiem, że ona ma swoje też problemy, ale mimo swoich problemów, to nie, że żyje w grzechu, tylko ma problemy po prostu tak, jak my często w różnych dziedzinach mamy. Ale jej serce mówi, pastorze, ja chcę iść na ulicę. Wiecie, ja, jak to się mówi, przez pół dnia do tyłu chodziłem i myślałem i modliłem się, mówię, Boże, Boże, daj zwycięstwo tej osobie w jej życiu, żeby ona mogła te problemy pokonać. Bo kiedy my pójdziemy, kochani, i aby pomagać drugim, Bóg będzie nam pomagał. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I teraz pozbycie się, wrócę do, dzielę się tym, bo to jest bardzo ważne i dla naszego zboru jest to taka zachęta, że są ludzie, którzy chcą pójść. Ale jeszcze raz powtarzam, pójdziemy, aby ludzi wyciągać z tego grzechu. Ale żebyśmy ich wyciągali, to my musimy sami pozbyć się grzechu. Bo jeżeli ty pójdziesz z grzechem, aby pomagać drugim, nie dasz sobie rady. Nie dasz sobie rady. To jesteś pewny. Musimy najpierw sami pozbywać się grzechów z naszego życia, ażeby pomagać drugim. I to jest prawda. Przykładowo ktoś, masz jakiś problem i ktoś do ciebie przyjdzie, aby ci pomóc i będzie ci mówił piękne słowa, że on ci chce pomóc i tak dalej. Będzie miał nawet dobrą intencję. Ale kiedy ty jego zobaczysz w jego problemie, to ty powiesz, nie, ty sam sobie nie możesz dać rady. Ty sam sobie nie możesz dać rady. Jak ty nie możesz pomóc? To jest logicznie, tak ludzie myślą. Dlatego my musimy pozbywać się naszych problemów. Musimy pozbyć się grzechu, aby być tymi ludźmi zwycięskimi. Nie znaczy, że my ciągle będziemy mieli to zwycięstwo, ale w tym pielgrzymowaniu, nawet jeżeli po prostu upadniemy w grzechu, ale my się mamy możliwość, mamy ten przywilej, aby się go pozbyć. Dlatego też poprzez Ducha Świętego, który jest w nas. Wiecie, że Duch Święty, tak mówi Święte Słowo, może być w nas jak zasmucony, tak? Może być zasmucony, tak mówi Słowo Boże? Może być zasmucony. Jeżeli jest ktoś zasmucony, weźmiemy człowieka, Piotrze, nie inaczej, Jola, uśmiechaj się, bądź taka radosna, taka szczęśliwa. Chociaż pokaż na zewnątrz, na pewno wewnątrz jesteś też, ale pokaż na zewnątrz. A Piotr, bądź taki smutny, myśl o jakichś problemach, nawet tych małych, ale zrób je takie duże problemy, nie? I teraz ten taki zasmucony, taka rozradowana i my idziemy swoim problemem, to idziemy do kogo? Do Piotra? No co ty mi pomożesz? Przecież co ty mi pomożesz? Idę do tej osoby, w której mam pewność, że ona już coś osiągnęła, że ona już pozbyła się tego grzechu. Jak ona mi pomoże wyzbyć się mego grzechu, ta osoba, jeżeli ona żyje w grzechu? I dlatego, kiedy chcesz służyć, kiedy chcesz czy wyjść na ulicę, czy cokolwiek robić, ty musisz wyzbyć się grzechu swojego życia. Jest to bardzo ważne. Ja pamiętam, dość dawno temu przyszedł jeden człowiek z innego miasta i mówi, ja tu będę chodził do kościoła. Ja mówię, a w swoim mieście nie masz? To jest ponad 100 kilometrów. Nie, jest dużo kościołów, ale pastorze, dosłownie to mi w biurze tam opowiadał. Pastorze, ja mam tam pełno kościołów, ale takiego kościoła jak tu, to ja nie spotkałem. Pastor ciągle mówi o grzechu. To jest prawdziwy kościół. Dosłownie mi tak przekonuje mnie, że to jest najlepszy kościół, jaki on spotkał. Nie tam w tym swoim mieście, gdzie pełno kościołów, ale tu, w Toronto. I mnie przekonuje w biurze. Dla mnie było to dziwne, dlaczego on tak daleko przyjeżdża tutaj. Się zastanowiłem, dlaczego. I właśnie wam powie, bo to dotyczy też grzechu. On podkreślał bardzo, bo pastor mówi o grzechu. Ja najpierw tak, wiecie, tak wewnętrznie, o, jestem na dobrej drodze, mówię o grzechu. I on to zauważył i tak się ucieszyłem. Ale po pewnym czasie, niedługim, gdzieś chyba po 2 miesiącach, ten człowiek wprowadza w grzech jedną osobę z naszego kościoła. I to jest tragiczne, to jest smutne. Wprowadza jedną osobę z naszego kościoła w grzech. Autentyczne, to jest prawda. I dla mnie tak jakby otworzyły się oczy. I zrozumiałem, że diabeł jest chytry, przebiegły. On chce wkraść się do kościoła, aby zniszczyć, aby zabrudzić kościół, a żeby zabrudzić mnie i ciebie. Będzie przybierał postać anioła światłości, a żeby zabrudzić. Dlatego bądźmy ostrożni, bracia i siostry. To jest autentyczna historia, która wydarzyła się kilka lat temu w naszym zborze. Niektórzy z was wiedzą, nie wszyscy, ale to jest prawdziwa historia. Dlatego też bądźmy ostrożni. Nie pozór pobożności, bo pod pozorem pobożności przychodzi diabeł. Zwodziciel, który przyjdzie jako antychrysta, to on nie przyjdzie, on ci nigdy nie powie, że jest antychrystą. On będzie zwalczał tych, którzy będą mu mówić, że on jest antychrystą. On przybierze postać anioła światłości. I to jest ta przebiegłość szatana. Ale jedno słowo, które mnie pociesza, które mówi, ale wam są znane zamysły diabła. Halleluja. Wam są znane. Kiedy są znane? Kiedy znam Słowo Boże. Kiedy poddaję się pod Ducha Świętego. Duch Święty mnie ostrzega na te zamysły szatana. I oczywiście, kochani, i podchodząc w ten sposób do mnie, w jakiś sposób może i mnie trochę zwiódł, ale to mnie nauczyło, że drugi raz będę uważał po prostu na takie sytuacje. Dlatego też uczymy się oczywiście. Nie jesteśmy doskonali, ale uczmy się. Uczmy się z tego, co już przeżyliśmy. Więc Duch Święty nam na pewno, on jest sygnalizatorem. Wiecie, tak jak jedziemy drogą i mamy najpierw światło jakie? No mówmy. Nie, żółte chyba, tak?
Zielone, jak jedziemy.
Dyplomata. Dobrze. I kochani, żółte już nas ostrzega, żeby zatrzymać się przed czerwonym, nie tak? Ono już nas ostrzega. Ono jeszcze mówi, że jak jesteś rozpędzony, to jeszcze przejedź. Ale już uważa, już z daleka ono cię ostrzega. I taki jest Duch Święty. Ostrzega, uważaj. Może cię ostrzec, uważaj na tego człowieka. Pamiętam raz, jedną rozmowę, to też było bardzo dawno w naszym kościele, kiedy jeden brat prosił o modlitwę i modlimy się z żoną i po tej modlitwie żona mówi: słuchaj bracie, uważaj, bo Bóg mi objawił, że koło ciebie stoją osoby takie bezwzględne, z purpurową twarzą, osoby bardzo niebezpieczne. Uważaj. To pamiętam do dzisiaj, kiedy mówiła: uważaj bracie. Ale pamiętam, jak on zareagował: dam sobie z nimi radę. Czyli wiedział, miał świadomość, że jest w niebezpieczeństwie, ale dam sobie z nimi radę. Nie możemy lekceważyć przeciwnika, że my już tacy duchowi jesteśmy. Dlatego też objawienie przez Ducha Świętego pomaga nam, ostrzega nas o tym niebezpieczeństwie. Dlatego najpierw świeci się jakie światło? Teraz, Piotrze, żółte, brawo. Więc najpierw jest to żółte, które nas ostrzega, a później przychodzi czerwone, które mówi stop, bo już jest niebezpieczeństwo. Już może stracić życie, pieniądze, możesz być kaleką, nieszczęśliwym i wiele innych rzeczy. Jest niebezpieczeństwo. I dlatego ten Duch Święty to jest wspaniała rzecz, którą Bóg nam darował z łaski, że On nas ostrzega. Ale my, kochani, kiedy Go lekceważymy, bo tak można powiedzieć, to ostrzeżenie, to wówczas On jest zasmucony. Zobaczcie, jaka przeogromna miłość Boga do nas. Jest zasmucony. To jest wielka miłość. To nie jest Bóg karzący. To nie jest Bóg, że zaraz cię do piekła pośle. To nie jest Bóg, że zaraz się z tobą rozprawi. On ci daje ostrzeżenie. I Duch Święty jest zasmucony. Może nieraz to uzewnętrznić się, tak jak uzewnętrznia się grzech. Czy nieraz nie spotykacie ludzi, czy gdzieś w gazecie, czy gdzieś ludzi, którzy są przesiąknięci grzechem, żyją w grzechu. Czy nie spotkaliście takich ludzi, młodych ludzi, wyglądających jakby mieli 99 lat? Ludzi, którzy mogliby się cieszyć życia, a oni wewnątrz, to grzech niszczy człowieka. Grzech niszczy człowieka i grzech, chcesz być zniszczony, chcesz, żeby twoje życie było zniszczone, chcesz, żeby twoje ciało było zniszczone. Jeżeli pozwolisz, żeby grzech był w twoim życiu, to tak będziesz wyglądał, to się uzewnętrzni. Tak jak uzewnętrznia się Duch Święty w nas, tak też i grzech uzewnętrzni się. Dlatego Pan dał nam Ducha Świętego. I zobaczcie, jako te żółte światło, a później czerwone, On ostrzega nas. Uważaj, uważaj. Nieraz mówi się, nieraz z kim się rozmawia, mówi uważaj. Tak z miłości. Wiecie, ja nieraz żałuję, że kiedy rozmawiałem z ludźmi i odczuwałem, że oni zrobią tą decyzję, że to będzie niedobrze dla nich, ale tak chciałem, żeby ich nie urazić. A nieraz myślałem, ażeby źle o mnie nie pomyślał. A nieraz tak jakoś myślę, a może zrozumie i tak delikatnie mówiłem. Wiecie, żałuję, powiem wam szczerze. Żałuję. Mogłem powiedzieć, uważaj, idziesz w grzech. Uważaj, pójdziesz do piekła. Kochani, to nie, że ja jestem lepszy. Ja też jestem narażony i też jestem w niebezpieczeństwie. Ale to jest miłość, kochani. Miłość. To jest miłość do drugiego. Ponieważ ty przez to wyrwiesz go z tego grzechu. Przez to on może się upamiętać, jak zdecydowanie powiesz. Otóż, kochani, dalej patrząc na Ducha Świętego, moglibyśmy jeszcze więcej powiedzieć. Mamy też pewne doświadczenie, jak On nam pomagał, jak On sygnalizował i pomagał, aby wyzbyć się grzechu. Kolejnym taką możliwością to jest właśnie Słowo Boże. I teraz zacytuję z listu do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Słowo jest żywe. Słowo Boże jest żywe. Słowo ma moc. Ale też tak jak często mówimy, że słowo, kiedy mówimy do drugiego, że ono ma moc. Możemy powiedzieć i słowem kogoś zranić, zabić, zasmucić, zniewolić. Słowo ma moc. Wiecie, że ludzie poprzez słowo nieraz dają się zniewolić. Ja pamiętam nieraz sytuację, że ktoś gdzieś tam w grupie, w towarzystwie powiedział, jak będzie tak, to ja zrobię tak. I powiedział, jak będzie tak, to ja zrobię tak. I rzeczywiście później okazało się, że było tak i on już nie wypadało i diabeł już miał nad nim kontrolę i musiał zrobić tak. Chociaż później już inne były okoliczności i zrozumiał, że to jest bieg, ale związał się z słowem. Jak ja będę wyglądał, bo ja powiedziałem, że ja tak zrobię. Jak ja będę wyglądał? I to daje, przychodzi wstyd, który daje inny duch, który daje ten kłamliwy duch, aby nas okłamać. Dlatego uważajmy, aby nie wiązać się z słowem. Mamy wyjście. Możemy przeprosić. Możemy nie zgodzić się, nawet jeżeli podjęliśmy taką decyzję. Trudno. Nie ma człowieka w życiu, który by powiedział tak. Słowo Boże mówi, wasze tak, niech będzie tak. Ale nieraz powiedzieliśmy tak, ale później mogą być konsekwencje. Dlatego mówimy nie. Mamy mówić tak, to co jest wolą Bożą, tak. Ale czasami trzeba z tego tak się wycofać, żeby nie wpaść w sidła diabelskie. Dlatego, że słowo ma moc. I tutaj jest napisane, apostoł Paweł pisze, że ono jest żywe, skuteczne. Bardzo skuteczne. Bo ono przenika, jest napisane. Ono odcina. Halleluja. Jeżeli masz z czymś problem, weź to słowo. Ono fizycznie nie odcina, ale po prostu ma moc, aby odciąć tą dziedzinę twojego życia, z którą sobie nie radzisz. Kiedy powoła się na słowo, kiedy masz atak diabelski i mówisz, idź precz szatanie ode mnie, bo słowo mówi tak, tak jak Jezus powiedział do szatana, kiedy był kuszony. A w słowie jest napisane, nasz Pan dał nam przykład i powołał się na słowo i powiedział, a w słowie jest napisane. Oczywiście nieraz ludzie w relacjach małżeńskich powołują się na słowo. I tak jak mąż mówi, tu napisane, że ja mam być głową tej rodziny, tego małżeństwa. I powołuje się na słowo, to prawda. Ale czy on jest tą głową? I nie powołujmy się na słowo tylko, aby manipulować, aby uzyskać przewagę nad drugą osobą, bo to już jest manipulacja, to jest kontrola. My mamy się powołać na słowo, które leczy, słowo, które w miłości buduje naszą relację. Jeżeli ty mówisz wiele razy żonie, że ty jesteś głową rodziny, możesz mówić dziesiątki razy. Dziesiątki razy. A to pogrąża jeszcze problem. Czasami jeden kwiatek przyniesiony z serca więcej zrobi niż to słowo, na które się powołujesz. I to jest prawda. Dlatego, bracia i siostry, słowo ma moc. Musimy zdać sobie sprawę. I ono nam pozwala przezwyciężyć grzech. Jeżeli przychodzi oskarżenie od diabła, mamy to słowo, aby je użyć. Mamy prawo powiedzieć w autorytecie, diable, Jezus mi wybaczył, on zmarł za moje grzechy, jestem wolny. Masz prawo powołać się na to słowo. Bo czasami diabeł, Bóg ci wybaczył. Wiecie co? Jak często znamy, że Bóg wybaczył, ale ludzie czasami nie wybaczają. Pamiętają. Może i wybaczają, ale pamiętają. Tacy wszyscy jesteśmy. Ale diabeł chce użyć nas więcej, aby trzymać nas w grzechu, więc co on robi? On wygrzebuje z naszej biografii, z naszej przeszłości, z naszych starych relacji, on wygrzebuje. I tu jest ważne, abyśmy użyli to słowo, które jest tym mieczem obusiecznym, abyśmy odcięli. Powiedzieli, a w słowie jest napisane. Trzeba wiedzieć, jak używać słowo. Mamy, kochani, taką pomoc, którym jest właśnie Duch Święty, Słowo Boże i trzecim modlitwa. To są trzy takie elementy do przezwyciężenia grzechu. Modlitwa. Ja się bardzo cieszę, kochani, kiedy przychodzę w sobotę i zawsze widzę te same twarze. I myślę, Panie, mam pragnienie, żeby więcej nas było w sobotę. Wybaczcie, że tak powiem. Tak jak miałem pragnienie odnośnie chóru tak wiele od początku tego zboru i marzyłem o tym chórze. I moi kochani bracia i siostry, jestem wam bardzo wdzięczny. To jest takie cudowne, że moje marzenie zostało spełnione. I mam też takie marzenie, żeby w sobotę, kiedy przychodzimy, żebym więcej was zobaczył. Wiecie, bo w tym jest zwycięstwo, przez modlitwy. Wy wiecie, że bracia i siostry tutaj w sobotę rano od 7 do 9 modlą się o was. Jak wiele razy bojujemy tu w modlitwie o was, o naszych braci i sióstr. Wstawiamy się do Pana. To jest bardzo ważne. Ze wstawianiem chyba każdy walczy. Jeden staje o 6, drugi o 7, trzeci o 8. I walczymy. Ja też walczę, kochani. Ja mówię, w tamtym roku trochę mniej przychodziłem. Ale teraz powiedziałem, Panie, to jest zwycięstwo dla mnie, dla mego życia. To jest zwycięstwo dla Kościoła. To jest wspaniale, kochani. Dlatego modlitwa odegrała dużą rolę, bym powiedział, w życiu naszego Pana. Znamy Jego modlitwę w Ogrodzu. Znamy modlitwę, kiedy poszedł na osobność. Znamy modlitwę, o której On nas nauczył. Ojcze nasz, i kładł nacisk. Tak jak mówił o jedności, o wielu innych ważnych rzeczach, tak też mówił o modlitwie. Kiedy do uczniów mówił, dlaczego śpicie? Dlaczego nie czuwacie? Modlitwa jest to czuwanie. Modlitwa jest to czuwanie. Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem. Modlitwa wnosi do naszego życia wiele wartości, a przede wszystkim modlitwa pozbywa grzech z naszego życia. Czym więcej będziemy się modlić, każde przebudzenie, które miało miejsce w różnych krajach, w różnych narodach, na całej kuli ziemskiej, jak wskazuje historia, te wszystkie przebudzenia poprzedzone były modlitwą. W jednych z krajów, wiecie co, dzieci schodziły się na modlitwę i dzieci poprzez modlitwę wywojowali u Boga przebudzenie. Były historie, że kobiety schodziły się na modlitwę i wywojowały przebudzenie. Jest to walka. My, kiedy jeździmy co roku do Brazylii i prawie codziennie jesteśmy w jakimś kościele, czy to malutkim tam na wsi, czy gdzieś takim dużym, każde nabożeństwo jest poprzedzone modlitwą godzinną i na kolanach. Ja nie mówię, że zaraz tak będziemy robić, ale ja chcę zachęcić, żebyśmy, kiedy jest czas modlitwy, kiedy mamy w sobotę modlitwę, kiedy na grupach domowych jest modlitwa, żebyśmy właśnie doceniali ten wspaniały czas, kiedy oddziela się od swoich problemów, kiedy koncentruje się na swoim Panu. Masz tą rozmowę z Nim. Doświadczaj tego. Może jeszcze nie doświadczyłeś. Doświadcz tego. Doświadcz tego. Aby być na osobności. Aby mieć tą społeczność. To jest bardzo ważne. Każdy z nas w życiu zakochał się. Może raz, może dwa, a najlepiej raz, bo wtedy, wtedy nie ma porównania, jak tam może będzie lepiej, nie? Raz się zakochałem, już nie porównuję, czy z inną byłoby lepiej. Nie, to mi nie potrzeba. To doprowadzi mnie do grzechu, kiedy będę myślał. Cieszę się z tego, co mi Bóg dał. Ale pamiętam te nasze spotkania, pamiętam, kiedy ja pragnąłem się z nią widzieć. Wybacz, że tak mówię, ale kiedy byłaś na praktyce w Szczecinie, wszystko robiłem, aby do Szczecina pojechać chociaż na weekend. Tak do swego bossa mówiłem, żeby mi dał delegację. Wiecie, nie kłamałem, ale tak, modliłem się i mówię, jakoś tu, tam, że tu trzeba pojechać, coś tam załatwić. I mi dał, jeździłem na delegację tam, gdzie ona miała praktyki. Później w Warszawie, a trzecią w Krakowie. Bo to było pragnienie. To była społeczność, zobaczyć. Czy masz takie pragnienie, czy masz pragnienie takiej społeczności, aby z Panem zobaczyć się twarzą w twarz, aby mieć z Nim społeczność, aby do Niego mówić. Modlitwa jest to nasza rozmowa. To nie jest monolog, że mówisz. Wiecie, niektórzy, ja nie chcę posądzać nikogo, ale tak się odczuwa, że modli się, powiedział i poszedł dalej. I tak nieraz robimy, nie? Pomodlimy się. To jest coś innego. Modlę się i oczekuję, Panie, oczekuję na nawiązanie tej społeczności. Panie, ja modlę się do Ciebie. Panie, ja Cię proszę. Panie, ja Cię błagam. I Pan odpowiada. Jest to nasze wyznanie, bez ograniczeń. Nie mamy tutaj się ograniczać w wyznaniu przed Panem. Grzechu nie ukryjemy, bo Słowo Boże nam mówi, że nie ukryjesz przed Panem grzechu. Przed człowiekiem ukryjesz, ale przed Bogiem nie ukryjesz. Przed rozliczeniem z reweniu też ukryjesz, ale przed Bogiem nie ukryjesz. Przed żoną możesz ukryć, ale przed Bogiem nie ukryjesz. Dlatego też, kochani, modląc się do Pana, wyznajemy, to jest ważne, wyznać. Wiecie, apostoł Piotr, to ta jego taka charakterystyczna modlitwa, właśnie taka rozmowa z Jezusem. Wiecie, kiedy on przeżywał swoją tragedię, on mówi: Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. Zobaczcie, to te słowa mają wymowę. I kiedy tak się modlisz, Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję, bo przed Tobą nikt Cię nie ukryje. I to wyznanie w tej modlitwie przybliża Cię do Boga. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do Was, ale jest tam dalej napisane, abyśmy się pozbyli grzechu. Dlatego też składając ofiarę, nawet modlitwy przed Panem, Pan Jezus mówi: idź najpierw co? Pojednaj się z bratem swoim, z bliźnim swoim. Pojednaj się najpierw. Pozbyj się tego grzechu. Rozpraw się z tym grzechem, a później przyjdź, aby służyć mi. Halleluja. Jezus chce nam pomóc zmieniać nasze życie. Jezus chce nam pomóc, abyśmy się rozprawiali z grzechem poprzez właśnie nasz Pan, poprzez Ducha Świętego, poprzez Jego święte Słowo i poprzez modlitwę. To są trzy takie elementy. Może, kochani, już tutaj więcej nie będę dodawał, bo to mówi Słowo Boże i my to rozumiemy i teraz praktykujmy. Ważne, abyśmy poszli w tą sferę praktyczną, aby to praktyczne nasze życie przyniosło owoce, że staniemy się wolni od grzechu, chodząc w wolności, Słowo Boże mówi, chodząc w wolności. I na koniec chcę wam powiedzieć, nie pozwólcie, bo wiem w tej chwili przez Ducha Świętego, że są ludzie, którzy mają myśli, takie myśli, że w przeszłości coś zrobiłeś. A to diabeł chce ciebie oskarżyć i diabeł nie chce ci dać pokoju. Diabeł nie chce, abyś skorzystał z tego błogosławieństwa, co Bóg ma dla ciebie. Jeżeli coś się wydarzyło, obojętnie, czy to z Twojej, czy nie z Twojej winy i Ty pokutowałeś, pamiętaj, że to jest wybaczone. Twoje grzechy są wybaczone. I nie daj się zdołować. Nie daj się, żeby diabeł manipulował tobą i zabierał ci błogosławieństwo, które stoi przed Bogiem, które stoi w tym kościele dla ciebie. Ja często mówię, to nie jest przypadek, że tu trafiłeś. To nie jest przypadek, bo to Bóg cię przyprowadził i Bóg chce, abyś korzystał z tego błogosławieństwa, które ma Bóg dla ciebie. Powstajmy, bracia i siostry. Niech to będzie czas też naszej pokuty, ale ten czas naszego zwycięstwa. Nie pozwólmy diabłu, aby wygrzebywał z naszej przeszłości. To jest bardzo ważne. Masz możliwość. Jest Duch Święty w tobie darowany. Jest Słowo Pana, które znasz, które możesz jeszcze więcej poznać. Jest modlitwa jako twoje narzędzie do zwycięstwa, do przybliżenia się do Boga. To jest czas nam darowany. Hallelujah. Jesteśmy przed Tobą, nasz Panie. Tak jak wyznałem, Boże kochany, przed Tobą swoje słabości, tak też, Panie Jezu, mogę dzisiaj głosić z odwagą o tym, że grzech oddziela nas od Ciebie. Ale, Panie, Ty nas kochasz. Kiedy wyznajemy grzechy nasze, kiedy przychodzimy i pokutujemy, Ty nas kochasz, Ty nas przygarniasz. Dlatego mamy tą nadzieję, że nam wybaczasz dzisiaj, Panie, stojąc przed Tobą. Oto jesteśmy ubłogosławieni, Panie, Twoim świętym Słowem, Słowem wybaczenia od Ciebie. Halleluja. Błogosław nas, Panie, abyśmy poszli do domów naszych rozradowani, halleluja, z radością, z wybaczeniem, Panie Jezu, z nadzieją, z ufnością, że Ty nas prowadzisz przez Twojego Świętego Ducha, że jesteśmy w Twojej woli, Panie, o którym nam określa Twoje Słowo. I też, Panie, mamy to narzędzie modlitwy. Halleluja. Halleluja. Bracia i siostry, podejdźmy jeden do drugiego. Zróbmy takie zamieszanie, kochany. Zróbmy zamieszanie. Przyjdź do kogoś i może on o tobie źle myśli, bo źle wyglądasz tak, nie uśmiecha się za dużo, za mało. Podejdź i uśmiechaj się. Halleluja. Pan dobry jest. Kończymy, niech Bóg nas błogosławi i tych, którzy nas słuchają w telewizji internetowej. Pan dobry jest. Pan dobry jest. Halleluja.